Dzień dobry, Monika Domino. Zapraszam na debatę sejmikową na antenie Polskiego Radia Rzeszów. 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Wybierani będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz radni gminni, miejscy, powiatowi i sejmikowi. Dziś w Polskim Radiu Rzeszów debata przedstawicieli komitetów, które ubiegają się o reprezentację w podkarpackim sejmiku. Sejmik to lokalny parlament. Radni, którzy w nim zasiadają, decydują o ważnych dla regionu inwestycjach, mają wpływ na to, jak wydawane są pieniądze unijne, a także na to, jak wygląda na przykład służba zdrowia, turystyka, transport, w tym rozwój lotniska. W naszym studiu reprezentanci 8 komitetów, w których kandydaci będą ubiegać się o mandat radnego sejmiku podkarpackiego. Przed debatą odbyło się losowanie kolejności wypowiedzi i teraz właśnie według kolejności tej przedstawię reprezentantów poszczególnych komitetów. Beata Zaremba, Komitet Ruch Obrony Polski. Dzień dobry. Jako tutaj drugi Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Wiesław Burz, Komitet Lewicy.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Paweł Pezdan, Komitet Koalicji Obywatelskiej.
Moje nazwisko Paweł Pezdan, witam państwa bardzo serdecznie.
Była w pomyłka literówka. Teraz pan Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk Przedsiębiorców.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
Maria Fajger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu.
Przed programem dostałam informację, że w debacie nie weźmie udziału przedstawiciel Komitetu Trzeciej Drogi Polska 2050 PSL. I teraz jeszcze o tym, jak będzie wyglądała radiowa debata. Będzie trwać 55 minut. Została podzielona na 4 główne części. Pierwsza to autoprezentacja kandydatów. Tu mają państwo na wypowiedź 50 sekund. Kolejne 3 części to części dyskusyjne. Pierwsza, rozwój regionu w nowej kadencji sejmiku, wizja tego rozwoju. Czas na odpowiedź to jest minuta i 20 sekund. Wykorzystanie funduszy unijnych, czas tutaj również minuta 20 sekund. I trzeci blok tematyczny, jak powinien wyglądać rozwój opieki medycznej w regionie. Każdemu z kandydatów przysługuje jedno ad vocem w 3 częściach dyskusyjnych, ale tylko jedno w całym bloku dyskusyjnym. Czas tego ad vocem to 30 sekund. Po części dyskusyjnej pytania kandydata do wybranego kandydata i tutaj czas na pytanie to 30 sekund, odpowiedź minuta. Koniec czasu będzie sygnalizowany. I zaczynamy debatę, przechodzimy do części dyskusyjnej. Jak według państwa powinien wyglądać rozwój regionu w nowej kadencji sejmiku? Jakie ważne inwestycje powinny zostać zrealizowane? Przypomnę, budżet województwa podkarpackiego na 2024 rok to ponad 2 miliardy złotych. Na inwestycje przeznaczonych zostało ponad 351 milionów złotych, najwięcej na zadania drogowe. Czas na państwa odpowiedź to minuta 20 i zaczynamy. Przepraszam bardzo państwa, oczywiście na samym początku autoprezentacja, więc tutaj zaczyna pani Beata Zaremba, Komitet Ruchu Obrony Polski.
Dziękuję bardzo na początku tutaj za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Obrony Polski, którego kandydatów znajdą państwo na liście numer 7 do sejmiku województwa podkarpackiego. Komitet został utworzony z inicjatywy oddolnej mieszkańców województwa podkarpackiego. Nazywam się Beata Zaremba, jestem kandydatką do sejmiku województwa podkarpackiego, okręg drugi, który obejmuje powiaty strzyżowski, mielecki, dębicki, robczycko-sędziszowski. Prywatnie jestem mamą 2 dzieci, mężatką, posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłam kilka kierunków studiów, kolejno uzupełniłam te kierunki studiów studiami podyplomowymi, licznymi kursami, szkoleniami. Od 10 lat jestem związana z samorządem. Wcześniej pracowałam w Korpusie Służby Cywilnej. Obecnie zawodowo jestem związana z samorządem międzygminnym, głównie z branżą gospodarki odpadami komunalnymi.
Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy.
Dzień dobry państwu. Jacek Ćwienka, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Ja kandyduję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okręgu numer 2. To jest okręg obejmujący powiaty mielecki, dębicki, robczycko-sędziszowski i strzyżowski. Urodziłem się w Dębicy, wychowałem się w Mielcu, w okolicach Mielca. Pracuję też w tym regionie Na co dzień spotykam się z różnymi wyzwaniami, jakie dotyczą mieszkańców Podkarpacia i widzę na własne oczy i słyszę od mieszkańców innych, jakie są potrzeby naszego regionu i właśnie te wszystkie tematy chciałbym wnieść na forum sejmiku, tak aby rozwiązywać realnie te problemy, aby kierować odpowiednie środki tam, gdzie są potrzebne.
Dziękuję. Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
Tak, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy idą do tych wyborów po to, aby odbić z rąk partyjniaków i osób, które dzisiaj mocno są skompromitowane poprzez ostatnie lata rządów, to, co mieszkańcom Podkarpacia się należy, czyli własność, wolność i gospodarowanie naszym majątkiem z poszanowaniem zasad. Jesteśmy formacją, która już okrzepła na scenie politycznej od 5 lat. Do tego dochodzi tutaj ten akcent samorządowy w postaci bezpartyjnych samorządowców, z którymi podpisaliśmy porozumienie, więc zachęcamy Państwa szczególnie do tego, aby oddawać głosy na naszych kandydatów zarówno w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jak również tam, gdzie zarejestrowaliśmy nasze komitety w powiatach, w gminach, tam, gdzie mamy naszych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Jeszcze 5 sekund, poczekamy do końca czasu. Wiesław Burz, Komitet Lewicy.
Dzień dobry Państwu. Komitet Koalicyjny Wyborców Lewicy startuje z okręgu numer 1, obejmujący miasto Rzeszów, powiat ziemski Rzeszów, Łańcut powiat i powiat leżański. Szanowni Państwo, tak się składa, że miałem przyjemność przejść przez wszystkie szczeble samorządowej działalności, od Rady Osiedla, przez Radę Gminy, przez Parlament miałem przyjemność też reprezentować w Sejmie państwa. I także sądzę, że w tym całym okresie bardzo duże doświadczenie zdobyłem na rzecz funkcjonowania samorządności. Ponadto cały czas jestem związany ze spółdzielczością Samopomocy Chłopskiej, spółdzielczością mieszkaniową oraz spółdzielczością bankową. Ja taki mój już los, że z tymi organizacjami jestem na co dzień.
Paweł Pazdan, Komitet Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Nazywam się Paweł Pazdan, startuję z Komitetu Koalicyjnego Koalicji Obywatelskiej z okręgu numer 2, a więc powiaty mielecki, dębicki, robczycko-sędziszowski oraz strzyżowski. Od 30 lat jestem związany z samorządem lokalnym, a od ponad 20 lat zajmuję się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Obecnie jestem dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Wcześniej pełniłem funkcję zastępcy prezydenta miasta Mielca. Byłem też dyrektorem pogotowia. Do tych wyborów startuję, ponieważ chciałbym, aby wszystkie ważne kwestie dla mieszkańców były reprezentowane również przez nasz komitet koalicyjny. Chciałbym, żebyśmy wszystkie kwestie związane również z finansowaniem zewnętrznym z Unii Europejskiej mogli skutecznie wydawać.
Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk
Państwu
Przedsiębiorców.
Reprezentuję Komitet Wyborczy Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców, lista numer 8. Startuję w okręgu numer 2, obejmujący powiat mielecki, dębicki, robczycko-sędziszowski i strzyżowski. Z samorządem jestem związany od ponad 30 lat, jestem działaczem spółdzielczym, tutaj mam też bardzo duże doświadczenie w tym zakresie, ponadto działam też mocno dość w działalności sportowej i między innymi zależy mi to na tym, bardzo blisko, w związku z tym, że pracowałem w przedsiębiorstwach państwowych, bliskie mi są sprawy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i również gospodarstw rolniczych, dlatego między innymi nasz komitet chce tutaj zmienić sytuację w sejmiku województwa podkarpackiego, żeby środki trafiały właśnie do tych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
Maria Feiger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu. Tak jak zostałam przedstawiona, reprezentuję Komitet Prawa i Sprawiedliwości. We wszystkich okręgach znajdziecie Państwo na naszych listach osoby sprawdzone i doświadczone, zarówno w życiu zawodowym, jak i w pracy społecznej. Znajdziecie tam również wielu obecnych już w tej chwili, w kończącej się kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych tego sejmiku. Ja jestem osobą, która również pracuje w tej chwili w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Mam ponad 38-letnie doświadczenie zawodowe na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i tym całym doświadczeniem chcę służyć tutaj właśnie w Sejmiku po to, żeby doświadczenie i umiejętności mogliście Państwo korzystać z rzeczywiście wiedzy sprawdzonej i ugruntowanej w wielu aspektach życia społecznego i samorządowego i zawodowego. Na naszej liście, jak powiedziałam, znajdziecie Państwo...
Czas minął. Tym samym zakończyliśmy część związaną z autoprezentacją. Przypomnę, że w debacie nie ma przedstawiciela Komitetu Trzeciej Drogi Polska 2050 PSL, dla których to właśnie dla tego komitetu też został przewidziany czas w naszej debacie. Przechodzimy do części dyskusyjnej debaty. Przypomnę Państwu jeszcze raz, jak według Państwa powinien wyglądać rozwój regionu w nowej kadencji sejmiku, jakie ważne inwestycje powinny zostać zrealizowane, budżet województwa podkarpackiego na 2024 rok to ponad 2 miliardy złotych. Na inwestycje przeznaczonych zostało ponad 351 milionów złotych, najwięcej na zadania drogowe. Czas na Państwa odpowiedź to minuta 20. Pierwsza odpowiada pani Beata Zaręba, Komitet Ruch Obrony Polski.
Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak pani redaktor wspomniała, budżet na bieżący rok został już uchwalony, tak więc ewentualnie tutaj przyszłym radnym w udziale przypadnie jego realizacja. Po zapoznaniu się właśnie z budżetem opcji obecnie rządzącej w sejmiku, szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy jako komitet na inwestycję, która będzie polegać na budowie Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Uważamy, że jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ wiadomym jest, że zdrowie zawsze jest, powinno być traktowane na pierwszym miejscu. Natomiast co do przyszłości, nasza wizja, Szanowni Państwo, zawsze będzie zbieżna tutaj z wizją naszych wspaniałych mieszkańców województwa podkarpackiego, dlatego że nasze działania planujemy w przypadku ewentualnego zdobycia chociaż kilku mandatów opierać zawsze na konsultacjach, szeroko rozumianych konsultacjach społecznych z mieszkańcami, jak również włodarzami wszystkich 160 gmin, które znajdują się na terenie naszego województwa. Nie będziemy tutaj zwracać w żaden sposób uwagi na to, czy dany włodarz jest z prawicy, lewicy, z danej partii. Uważamy, że wiadomo, w Polsce mamy system partyjny i jak najbardziej możemy się różnić, ale jeżeli chodzi tutaj o działalność na rzecz naszych mieszkańców, powinniśmy zawsze być tutaj jednym głosem i tak pracować, aby to wszystko było z korzyścią dla nich.
Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. To samo pytanie.
Drodzy Państwo, jeśli myślimy o rozwoju, to głównie narzuca się nam rozwój gospodarczy, a żeby taki mógł następować, potrzebna jest też inwestycja w infrastrukturę drogowo-kolejową i to jest główne zadanie sejmiku i radnych wojewódzkich. Z takim też przesłaniem chciałbym działać w przyszłej kadencji w sejmiku. Natomiast nie możemy zapominać o istotnych gałęziach rozwoju, szczególnie w zakresie zdrowia, opieki zdrowotnej. Przecież sejmikowi podlegają chociażby szpitale, ale powinniśmy rozwijać też inne placówki opiekuńcze dla osób starszych na przykład. Mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo przecież. Poza tym rozwój gospodarczy w kierunku poprawy możliwości działania przedsiębiorców lokalnych. Rozwój turystyki regionalnej naszego regionu. Mamy bardzo piękny region. Powinniśmy w niego inwestować tak, aby on przynosił też korzyści mieszkańcom. Kolejne gałęzie rozwoju województwa to energetyka. Powinniśmy inwestować w takie źródła energii, które wystarczą na zabezpieczenie chociażby naszego zapotrzebowania w naszym województwie. To są kierunki, w których trzeba rozwijać nasze Podkarpacie.
Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
No, my przede wszystkim mówimy tutaj o uaktualnieniu strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Mówiliśmy ostatnio o tym, że po wybuchu wojny mocno dało się tutaj odczuć i też w czasach COVID-a dało się odczuć skrócenie linii dostaw i problemy z tego tytułu wynikające. Również tutaj śledzimy zalew zboża ukraińskiego na nasz rynek, który wypiera polskich rolników, polskich producentów rolnych, rolno-spożywczych i to jest na pewno duże dla nas zagrożenie i w tym kierunku chcielibyśmy wprowadzać zmiany w tej strategii. Będziemy w tym kierunku prowadzić nasze działania na przyszłej kadencji sejmiku województwa podkarpackiego. Uważamy, że naszym rolnikom należy się również ochrona na szczeblu województwa, sejmiku województwa podkarpackiego. Mówimy o stworzeniu strategii podkarpackiego bezpieczeństwa żywnościowego, opartego na regionalnej produkcji rolnej, budowie świadomości opartej na polskim lokalnym patriotyzmie konsumenckim, wsparciu marketingowym i rozwoju lokalnej produkcji rolno-spożywczej, budowaniu przestrzeni dla lokalnych rynków zbytu i lokalnych sieci handlowych w celu skrócenia linii dostaw, monitorowaniu kontroli jakości towarów i produktów przez jednostki podległe marszałkowi województwa podkarpackiego, Warszawskiego, bo w tych wszystkich punktach są duże zaniedbania, a dodatkowo chociażby budowa szprych do centrum CPK, które będą przebiegać i przez Podkarpacie również jedna z tych szprych będzie przebiegać. Należy ją poprowadzić tak, aby nie kolidowała z domami obecnie stojącymi już tutaj przeciwko której szprysze mieszkańcy protestowali nie tak dawno.
Wiesław Busz, Komitet Lewicy.
Lewica niezmiennie opowiada się za wolnością, równością i sprawiedliwością społeczną. Przede wszystkim ochrona praw pracowniczych, bo w tych właśnie samorządach jest zatrudnionych, jak Państwo wiecie, bardzo rzesza pracowników, urzędników, którym trzeba również zadbać o sprawy pracownicze i to jest priorytetowa również sprawa. Chcemy zająć się rozbudową usług publicznych, chcemy sygnalizować samorządom i współpracować, aby przede wszystkim zająć się budową mieszkań na tani, dostępny wynajem przede wszystkim. Mamy kłopot mieszkaniowy. Samorządy nie mogą mówić, że i tego się nie da zrobić. Chcemy, żeby właśnie z pozycji sejmiku podpowiadać rozwiązania tak, żeby były tworzone aplikacje, żeby te projekty realizować. Komunikacja, transport z gmin do wszystkich centrów powiatowych i aglomeracji miejskich oraz usług medycznych, usług handlowych, bankowych, finansowych, szkolnictwa, kultury i sportu. To i również kuleje. Uważamy, że cały czas o tym mówimy, a tak naprawdę do końca tego nie realizujemy. Sama dopłata do wozu kilometra w wysokości 3 zł tutaj nie wystarcza. Trzeba tutaj opracować strategię komunikacyjną i ją realizować. Tym musimy się pilnie zająć. Będziemy zdecydowanie zabiegać o lepsze obszary dla funkcjonowania gmin, bo tam jest duży potencjał i tam trzeba inwestować po prostu.
Paweł Pazdan, Komitet Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, wizja rozwoju województwa podkarpackiego to rozwój zrównoważony. Dzisiaj widzimy, że w Podkarpaciu nasze społeczeństwo się starzeje. W związku z powyższym musimy zainwestować w ludzi młodych, spowodować naszymi inwestycjami, aby mogły powstawać tutaj miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników, dobrze płatne miejsca pracy. Przypominam, że województwo podkarpackie to przedostatnie miejsce, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie i tę sytuację należy zmienić. Jeśli mówimy o ludziach młodych, to musimy tutaj stworzyć dobre warunki dla życia rodzin, dla tego, żeby ludzie chcieli tu mieszkać, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zakładać rodziny, mieć dzieci i rozwijać nasze województwo. Z drugiej strony, jeśli mówimy o dzisiejszej sytuacji demograficznej i osobach starszych, to również grupa, o którą musimy zadbać, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie wsparcia bieżącego życia tych właśnie mieszkańców. No i to, co bardzo istotne, to dzisiaj możemy zauważyć taki podział na północ i południe. Mówi się bogata północ i piękne południe, a ja uważam, że powinno być piękne i bogate południe oraz bogata i piękna północ. A więc z jednej strony i infrastruktura drogowa, i rozwój przemysłu, ale również turystyki.
Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk Przedsiębiorców.
Szanowni Państwo, tutaj moi przedmówcy mówili o służbie zdrowia, o transporcie publicznym. Wiadomo, że to są rzeczy bardzo ważne i najważniejsze w tym okresie, jaki w ogóle się znajdujemy, bo są tu bardzo duże zaniedbania, bardzo długie kolejki do lekarzy, specjalistów. Dlatego to tutaj szczególnie trzeba właśnie zwrócić uwagę, wypracować jakiś taki plan, żeby ta sytuacja się w ogóle zmieniła. Co się wiąże tutaj, jak mój jeden z przedmówców powiedział, o zabezpieczeniu energetycznym. Jest pewien pomysł, który został już zrealizowany w Polsce, dokładnie w Lądku-Zdrój, burmistrz, przedsiębiorca wybudował biogazownię i w ogóle zabezpieczył w ogóle samowystarczalność dla swojej gminy, czyli najpierw do obiektów samorządowych, w tej chwili włącza również podmioty gospodarcze. Dlatego między innymi będziemy dążyć do tego, żeby właśnie ze środków KPO i RPO wykorzystywać te kierunki, takie działania, żeby rozpocząć właśnie budowanie takich samowystarczalnych najpierw gmin, powiatów i później, żeby to wspiąć w cały region. Wiadomo, że tutaj przedmówca mówił o bogatym północy, biednym południu. Dlatego jak to już nieraz żeśmy mówili, trzeba wyrównać i powrócić do tego, co było wcześniej.
Maria Fajger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, w naszej wizji rozwoju województwa podkarpackiego chcielibyśmy postawić przede wszystkim na rozwój gospodarczy, a w rozwoju gospodarczym na lepsze wykorzystanie tego, co mamy. A więc mówię przede wszystkim o tym, że na północ od Rzeszowa międzynarodowa trasa S19 łączy się z międzynarodową trasą A4 i to stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju gospodarczego naszego województwa, bo tak naprawdę te dwie trasy łączyć będą Europę z północy na południe i ze zachodu na wschód. To stwarza zupełnie nowy, to otwiera nowe możliwości gospodarcze, jeżeli chodzi o rozwój naszego regionu. Planem naszym jest to, żebyśmy do tych właśnie dróg sieci TNT dowiązali nasze drogi wojewódzkie, a więc budowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich do tych międzynarodowych szlaków. W oparciu o to chcemy wspierać samorządy lokalne w rozbudowie i w utworzeniu nowych stref ekonomicznych, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że to może być nowym impulsem rozwojowym, jeżeli chodzi o gospodarkę naszego województwa. I mówiąc o tym, że postawiliśmy w regionalnych strategii innowacji, w inteligentnych specjalizacjach również na to, żeby stwarzać możliwości rozwojowe przede wszystkim w zakresie wysokich technologii. Widzimy tutaj dużą szansę na ich rozwój, ponieważ wiemy, że te możliwości będą wiązały również możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dla innych osób.
Każdemu z kandydatów przysługuje jedno ad vocem w trzech częściach dyskusyjnych, jedno w całym bloku dyskusyjnym, czas to 30 sekund i swoją chęć właśnie w wypowiedzi ad vocem zgłosił pan Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Przypominam, że wykorzystanie jednego ad vocem potem już w tych częściach innych tej możliwości nie ma. Bardzo proszę, 30 sekund.
Ja tutaj mam do pani z Prawa i Sprawiedliwości takie pytanie, bo pani jest również radną sejmiku województwa podkarpackiego. Pani koleżanka, pani Ewa Draus, wicemarszałek, dużo obiecywała mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego, ale również Robczysko-Sędziszowskiego na temat właśnie ten, który pani poruszyła, czyli łączników autostradowych z drogami wojewódzkimi. Dużo mówiliście wtedy, obiecywaliście, pani Ewa Draus obiecywała przed kolejnymi kampaniami samorządowymi, parlamentarnymi, mówiła o tym łączniku na tej drodze łączącą Kolbuszowo z Sędziszowem Małopolskim i tego łącznika nie ma i nic o nim nie wiemy. Kiedy on będzie i dlaczego nie zrealizowaliście tej obietnicy?
To ad vocem jest w formie pytania, czy pani Maria Fajger chce odpowiedzieć, czy poczeka potem na rundę pytania kandydat do kandydata.
Czy to wykorzysta moje ad vocem?
Tak.
To dziękuję.
Czyli pozostajecie państwo bez odpowiedzi.
Nie, odpowiem, ale w swoim czasie.
Dobrze, proszę państwa, czy ktoś jeszcze zgłasza się do ad vocem w tej części dyskusyjnej? Przypominam, tylko raz można. To przechodzimy w takim razie do drugiej części. Wykorzystanie funduszy unijnych. Fundusze europejskie dla Podkarpacia to ponad 2 miliardy 200 milionów euro. Do tego trzeba też doliczyć fundusze o zasięgu krajowym, jak program Polska Wschodnia czy Infrastruktura i Środowisko. Jak te pieniądze powinny być wykorzystane przez region, zdaniem państwa ugrupowań czy też stowarzyszeń, które państwo reprezentujecie? Jako pierwsza odpowiada pani Beata Zaręba, Komitet Ruch Obrony Polski.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, fundusze unijne powinny być wykorzystane w taki sposób, aby na pierwszym miejscu była zadowolona polska rodzina, czyli podkarpacka rodzina, podkarpaccy przedsiębiorcy, jak również podkarpaccy rolnicy, jak również rolnicy z całego kraju. Szczególny nacisk powinniśmy tutaj kłaść na wykorzystanie naszych zasobów naturalnych, geotermia, jak również tutaj rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej, aby połączyć najbardziej odległe miasta położone na terenie województwa podkarpackiego z Rzeszowem, aby młodzi ludzie nie chcieli tutaj opuszczać naszego pięknego Podkarpacia, tylko na nim pozostać, zakładać rodziny. Tutaj kolejna sprawa, powinniśmy rozwijać się, szukać różnego kierunku rozwoju w innowacyjność, ale zawsze ta innowacyjność powinna iść w poszanowaniu naszej tradycji i kultury. Rozwój lokalnych ryneczków, takich ryneczków, gdzie będziemy kupować zdrową żywność, nie zanieczyszczoną jakimiś robalami czy czymś innym, tylko powinniśmy dbać przede wszystkim tutaj o naszych podkarpackich mieszkańców. Kolejna kwestia, powinniśmy tutaj szukać rozwiązań w kwestii zagospodarowania odpadów komunalnych, ponieważ najbliższych latach to będą bardzo trudne kwestie do rozwiązania, ponieważ ustawy, które są wprowadzane, będą z niekorzyścią dla naszych mieszkańców, nasze opłaty za odpady będą rosły, dlatego powinniśmy tutaj szukać właśnie, jak wspominał też tutaj wcześniej pan przedrozmówca, powinniśmy szukać takich alternatyw i takich rozwiązań, żeby nasi mieszkańcy nie płacili dużo za odpady. Także rozwój też biogazowy, biometanowni.
Jacek Ćwieńka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy.
Drodzy Państwo, te ponad 2 miliardy, którymi będzie dysponował Zarząd Województwa, Sejmik Wojewódzki, przede wszystkim powinny służyć mieszkańcom. tak powinny być dystrybuowane, aby jak najwięcej mieszkańców, wszyscy mieszkańcy mogli odczuć, że faktycznie te pieniądze są tutaj zainwestowane i działają na ich korzyść. Te gałęzie, o których mówiłem wcześniej, które trzeba rozwijać, to właśnie energetyka, wydatkowanie tych środków w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu. Druga rzecz, inwestycja w rolnictwo. Mamy takie możliwości, żeby na naszym Podkarpaciu produkować zdrową żywność dobrej jakości i musimy to wykorzystać. A żeby to wykorzystać, potrzebne są inwestycje w tym zakresie i sejmik ma do tego kompetencje, aby to zrobić. Następnie inwestycja właśnie w pomoc lokalnym przedsiębiorcom albo tworzenie takich warunków, aby przedsiębiorcy tutaj rozwijali swoje działalności i dzięki temu powiększali miejsca pracy, tak aby właśnie ludzie tutaj mieszkający, zwłaszcza młodzi, rozwijający się tutaj i tu edukujący, zostawali tutaj, pracowali tutaj, tu zakładali rodziny i tutaj żyli godnie, na dobrym poziomie. Do tego są potrzebne inwestycje. Dalej jeszcze oczywiście edukacja i opieka zdrowotna.
Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
No, my przede wszystkim jako chyba jedyni chcemy tutaj zaznaczyć, że te pieniądze w budżecie unijnym nie biorą się znikąd, to, że te pieniądze później spływają do samorządu województwa podkarpackiego, to one są naznaczone i kierowane celowo w dane sektory. Te sektory często służą rozwojowi, ale przede wszystkim krajów zachodnich i jak chociażby w kwestii energetycznej, kamienie milowe, na które zgodził się poprzedni rząd, a który obecny rząd będzie realizował, no to będą w dużej mierze służyć temu, aby tutaj w Polsce montować kolejno, czy to wiatraki, czy to energetykę fotowoltaiczną, ale już na zupełnie innych zasadach jeszcze przed kilkoma laty, kiedy Polakom się to opłacało, naszym mieszkańcom. Przecież oddawaliśmy prąd 1 kW, dostawaliśmy 0,8. Na obecnych przepisach oddajemy z farmy fotowoltaicznej 1 kW, dostajemy 0,3, a za chwilkę będzie rozliczanie godzinowe, które będzie nam tutaj w godzinach dużej produkcji energii elektrycznej, będziemy do tego wychodzili na zero, tak? Więc tu jest duży problem, że Unia Europejska narzuca nam kierunki naszego rozwoju, kierunki wydatkowania tych środków. My się często na to nie godzimy, no ale jak już te pieniądze są, to trzeba je próbować wykorzystać. W naszej ocenie poprzednia ekipa, obecnie jeszcze urządująca, mam nadzieję, że już niedługo, wydatkowała często te pieniądze po linii partyjnej. Tutaj znają historię, historia zna takie przypadki, gdzie znajomi pana Ortyla po linii politycznej często, proszę czy ich kończyć, rodzinne dostawały na swoje biznesy, chociażby tutaj na farmy fotowoltaiczne, duże pieniądze z datków Unii Europejskiej.
Wiesław Burz, Komitet Lewicy.
Szanowni Państwo, ja uważam, że trzeba dokonać przeglądu strategii rozwoju województwa podkarpackiego i dlatego, że ta diagnoza społeczna, kiedy się nią kierowano, jakie kierunki przyjąć rozwojowe i ten program był realizowany kilkanaście lat temu przygotowywany i wdrażany, ten program, powiedzmy sobie szczerze, ta strategia nie jest załatwiona, ona jest w toku realizacji i chciałem zwrócić uwagę na to, że praktycznie ostatnio przysłuchują się dyskusji podsumowującej okres kadencji, wydłużonej kadencji samorządu województwa podkarpackiego, tak naprawdę te środki są już podzielone, te wszystkie projekty są zapisane bardzo precyzyjnie i skonsultowane z Komisją Europejską, także tutaj dużego pola popisu nie mamy. Niemniej jednak uważam, że jak tylko pojawimy się w samorządzie województwa podkarpackiego, powinniśmy dokonać bardzo szczegółowej analizy alokacji tych środków, jak zostały wykorzystane, jak zostały przeznaczone i jakie cele zostały zapisane w tych projektach, dlatego że czas się zmienia, diagnoza społeczna, zmieniło się otoczenie, bo prognoza do 2030 roku jest czasem odległym. Naprawdę także postępuje postęp technologiczny, że musimy dokonać weryfikacji i dobrze, racjonalnie te środki wykorzystać. To jest nasze główne zadanie.
Paweł Pazdan, Komitet Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, środki unijne zostały wreszcie odblokowane i rzeczywiście w tej chwili możemy je wykorzystać. Na pytanie, jak je wykorzystać, to aż ciśnie się na usta, że przede wszystkim w sposób transparentny, w sposób przejrzysty i w sposób zgodny z potrzebami na terenie województwa poszczególnych miast, gmin i wszystkich samorządów. To, co jest niezwykle istotne i na co te środki powinny być przekazywane, to oczywiście Pierwszy element to ochrona zdrowia, a więc dofinansowanie, doposażenie, nowoczesne technologie, nowe szpitale służące naszym mieszkańcom, naszym pacjentom. Drugi element to oczywiście ta infrastruktura, która służy rozwojowi gospodarczemu i budowaniu dobrze płatnych miejsc pracy, i to jest kolejny element. Następna rzecz to kwestia związana z klimatem, a więc z naszym środowiskiem naturalnym, także aby te pieniądze były wykorzystane po to, żebyśmy tutaj żyli nie tylko bezpiecznie, ale i zdrowo. To bezpieczeństwo zdrowotne jest niezwykle istotne dla naszego województwa. No i ostatni element, o którym chciałbym wspomnieć, to są kwestie edukacyjne, a więc pieniądze powinny być tak wykorzystane, aby we wszystkich zakresach nasi mieszkańcy byli również dobrze wyedukowani.
Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk Przedsiębiorców.
Szanowni Państwo, wszyscy właśnie mówią, jak te środki wykorzystać, tylko że na dzisiaj to tak wygląda, że znajomy królika otrzymują środki. My, nasz komitet, jeżeli oczywiście znajdziemy się w Sejmiku Wojewódzkim, będziemy starali się dopilnować tej sytuacji rozdziału tych środków, żeby one trafiały faktycznie do tam, gdzie powinny. Przede wszystkim chcielibyśmy w każdym powiecie stworzyć punkty konsultacyjne, które będą pomagały właśnie małym i średnim przedsiębiorcom, czy również rolnikom w pozyskiwaniu tych środków na tą działalność, bo między innymi rzecz polega to na tym, że w tej chwili te małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa znikają z naszego rynku, a one w sumie stanowią 43% PKB, a otrzymują środków unijnych tylko 9%. Dlatego to zjawisko jest nieprawidłowe. Tutaj, żeby zatrzymać młode pokolenie, trzeba również stworzyć, żeby mogli tworzyć takie przedsiębiorstwa, ale na to muszą znaleźć się środki finansowe. Co się wiąże? My jesteśmy w Rzeszów jako strategicznym miejscu, bo tutaj sprzecina się autostrada i Via Carpatia. Dlatego między innymi Rzeszów może stać się bardzo ważnym ośrodkiem docelowym. Należy by tu zbudować ośrodek badań, żeby można było rozwijać to pod nasze Podkarpacie.
Maria Feiger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, już od wielu lat województwo podkarpackie z sukcesem wykorzystuje fundusze europejskie. Jesteśmy już w tej chwili na końcówce rozliczania starej perspektywy finansowej, ale już weszliśmy w nowy program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Te kolejne pieniądze to niemalże 10 miliardów złotych. I tutaj muszę powiedzieć, że już z bardzo dużą dynamiką weszliśmy w ten nowy program, ponieważ zostało ogłoszone już ponad 52 nabory, a już ponad 95 umów również zostało podpisanych w ramach nowego programu operacyjnego. Te 95 umów to jest już zakontraktowanych ponad 16% z programu, który mamy w tej chwili na obecną perspektywę finansową. Wszystko to dzieje się dlatego, że mamy rzeczywiście beneficjentów, którzy szybko i sprawnie chcą być przygotowani do tego, ażeby sięgnąć po te środki. Mamy też urzędników, którzy naprawdę mają wysokie kompetencje i kwalifikacje do tego, żeby obsługiwać naszych beneficjentów. Bardzo nam zależy na tym, i to też widać choćby z tych liczb, które podałam, że jesteśmy w momencie, kiedy jak najszybciej chcemy wpuścić te środki europejskie w gospodarkę, bo wiemy, że im szybciej wpuszczone środki europejskie do gospodarki, tym szybciej one zaczynają pracować. Oczywiście strategia w tej chwili jest na etapie prac aktualizacyjnych i rzeczywiście będzie możliwość również poddania tych zapisów niektórych zmianom po to, ażeby można było chociażby w połowie perspektywy renegocjować też program operacyjny.
Druga część dyskusji dobiegła końca. Czy ktoś z Państwa chce w tej części wykorzystać ad vocem? Przypomnę, przysługuje jedno ad vocem w trzech częściach dyskusyjnych, jedno w całym bloku dyskusyjnym. Czas to 30 sekund. Pan Wiesław Busz, Komitet Lewicy. Ale pytania będą w następnej części. To jest ad vocem, więc nie wiem.
Dziękuję bardzo. Dobrze.
Czyli widzę, że możemy przejść do kolejnej części dyskusyjnej. Trzeci blok, jak powinien wyglądać rozwój opieki medycznej w regionie. Przypomnę, teraz w zarządzie samorządu wojewódzkiego jest kilkanaście placówek medycznych. To szpitale m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu oraz przychodnie specjalistyczne. Jak ten rozwój tej opieki medycznej powinien wyglądać? I pani Beata Zaręba, Komitet Ruch Obrony Polski.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rozwój opieki medycznej w naszym regionie, to konieczna z pewnością jest poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, czyli po pierwsze likwidacja kolejek do specjalistów, profilaktyka, aby jak najlepiej i jak najszybciej tutaj zdiagnozować nasz stan zdrowia, czyli ta wczesna diagnoza, odpowiednia również pomoc i wsparcie mieszkańców Podkarpacia. Powinniśmy wprowadzać również i korzystać tutaj z innowacyjności, wprowadzać rozwiązania właśnie usług m.in. zdrowia. W dalszym ciągu powinniśmy wdrożyć model pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Dzięki właśnie wprowadzeniu takich pielęgniarek zwiększy się dostępność i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych, ponieważ widzimy, że na rynku jest deficyt, jeżeli chodzi o tutaj lekarzy, o pielęgniarki, także powinniśmy korzystać z takich rozwiązań. Powinniśmy również tworzyć różnego rodzaju przychodnie specjalistyczne, szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ widzimy, że po okresie pandemii, kiedy nasze dzieci przebywały na nauce zdalnej, no tutaj konieczne w niektórych przypadkach, tutaj konieczna jest pomoc dla tych dzieci. Jak również powinniśmy pamiętać o seniorach oraz o osobach, które na co dzień zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami, osobami starszymi, aby również i takie osoby miały na terenie naszego województwa możliwość, że tak powiem, o takiej odskoczni od tego wszystkiego, co na co dzień, z czym na co dzień się zmagają.
Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy.
Drodzy Państwo, wsparcie przede wszystkim opieki medycznej poprzez wsparcie szpitali powiatowych. Wiemy, że w naszym województwie niektóre szpitale powiatowe jakoś sobie radzą, ale są takie, które radzą sobie bardzo źle i no, samorządy powiatowe nie są w stanie nic z tym zrobić, dlatego potrzebne jest wsparcie na poziomie wojewódzkim. To jest ważny kierunek. Powinniśmy się tym zająć. Ja będę postulował, żebyśmy się tym jako bezpartyjni samorządowcy zajmowali. Następnie zadbanie o właśnie wyspecjalizowaną kadrę lekarską. Niestety, ale tych lekarzy u nas brakuje, zwłaszcza lekarzy specjalistów. Jest trudno oczywiście pozyskać odpowiednich lekarzy, tak aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby medyczne mieszkańców. Natomiast no, dochodzi do absurdalnych sytuacji w naszym województwie, gdzie lekarzy się po prostu wyrzuca ze szpitali. Mieliśmy przykład profesora Gutkowskiego w szpitalu numer 1 w Rzeszowie, gdzie taki znany lekarz, bardzo dobry fachowiec, został po prostu pozbawiony możliwości leczenia, a właściwie mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości leczenia u takiego lekarza. Kolejne rzeczy to są właśnie chociażby zadbanie o opiekę osób starszych. To trzeba przewidzieć i trzeba rozwinąć opiekę dla seniorów, ale też dla dzieci, zwłaszcza dzieci nienarodzonych.
Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
No, przede wszystkim należy zaznaczyć, że na szczeblu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na szczeblu samorządowym nie wszystkie tematy związane z opieką zdrowotną, z szpitalnictwem da się rozwiązać. Tu są wieloletnie zaniechania, wieloletnie niedokonane reformy. Jeżeli dokonywane, to złe. To jest od przelewania z wiaderka do wiaderka, tej wody w wiaderku nie przybędzie, tak? A ta sytuacja według mnie tak wygląda. My tutaj jako Konfederacja mówimy, że należy dokonać gruntownej reformy, ale to jest reforma na szczeblu sejmowym i powinna ona polegać przede wszystkim na tym, że tam powinien wejść kolejny konkurencyjny podmiot ubezpieczeniowy dla NFZ-u. I tutaj nikt nie mówi, że będzie trzeba dopłacać do poszczególnych badań, to naprawdę można poukładać z głową, jest tak na zachodzie, to należy zrobić, ale dopóki tam nie będzie w rządzie tym czy innym rządzie osób, które mają taką wizję, mają doświadczenie, mają taką praktykę, bo obserwowały to w innych krajach, to tego nikt nie wprowadzi. A co do tutaj kwestii samorządu województwa podkarpackiego, przede wszystkim profilaktyka, chociażby na poziomie zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego. To jest rzecz, która ma duże przełożenie na kwestie zdrowotne. Ostatnio uczestniczyłem w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce. Jeden z rolników mówił, że poprzez właśnie to, że tak jak dowiedział się od lekarza, bo zmarła jego córka i lekarz mu powiedział, że duży wpływ na śmierć, na ten nowotwór, który miała córka, to była kwestia niezdrowego żywienia. Więc na tej płaszczyźnie proszę możemy tutaj spróbować w Sejmiku Województwa Podkarpackiego zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Wiesław Burz, Komitet Lewicy.
Szanowni Państwo, zdrowie dla wszystkich i opieka medyczna zależna jest od polityki państwa. To nie ulega wątpliwości. Dlatego będziemy dążyć do przekazania 8% PKB na ochronę zdrowia, bez rzeczywiście księgowych sztuczek, aby zapewnić wysoki standard świadczeń narodowego na Narodowy Fundusz Zdrowia, Chcemy iść w kierunku oddłużenia szpitali i umożliwić znaczne skrócenie kolejek. Przede wszystkim powstrzymać przekształcenie szpitali w przechodnie i spółki prawa handlowego. To nie zdało egzaminu, nie zdaje. Zresztą mało bądź w ogóle nie mówi się o ogólnie restrukturyzacji funkcjonowania służby zdrowia i tym, uważam, samorządy powinny się zająć. Zwiększenie roli placówek opieki, podstawowej opieki zdrowotnej to kompletne i dobrze wynagradzane kadry, o czym tutaj była mowa. Trzeba zapewnić odpowiednie warunki pracy pielęgniarkom i absolwentom innych kierunków medycznych, tak aby zachęcić ich do pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Racjonalnie trzeba wykorzystać istniejące kadry medyczne poprzez właściwy podział obowiązków w systemie ochrony zdrowia. Sprawna ochrona zdrowia nie może funkcjonować bez pracowników i to chciałem mocno podkreślić, niemedycznych, dlatego zadbamy o godne warunki ich zatrudnienia i ograniczymy outsourcing publicznej ochronie zdrowia.
Paweł Pazdan, Komitet Koalicji Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, system ochrony zdrowia to oczywiście bardzo złożona materia i jak wspomniał przedmówca, domena państwa. Niemniej jednak na terenie województwa musimy spojrzeć, jakie są faktyczne potrzeby i ten system powinien odpowiadać tym właśnie potrzebom. W naszym województwie, jeśli popatrzymy na to, co wpływa na długość naszego życia, to przede wszystkim kwestie chorób kardiologicznych czy chorób nowotworowych i w tym zakresie powinniśmy, przed nami jeszcze długa droga. Kolejny element, o który trzeba zadbać i rozwinąć, to jest opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Po okresie pandemii, w czasie, kiedy dzieci są bombardowane różnego rodzaju informacjami, to wysuwa się na jeden z głównych problemów, a pamiętajmy, że zdrowie psychiczne dzieci to zdrowie psychiczne przyszłych dorosłych również. Kolejny element to to, żeby obok ośrodków wysokospecjalistycznych, które powinny funkcjonować i to pewnie w centrum województwa, tak naprawdę również był zrównoważony dostęp do diagnostyki i do ochrony zdrowia w poszczególnych miastach, miejscowościach i powiatach. Tak, żeby szpitale były doposażone, żeby stanowiły pewną logiczną sieć, która byłaby skoordynowana i pacjent byłby poprowadzony niemalże za rękę poprzez ten skomplikowany system.
Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk Przedsiębiorców.
Szanowni Państwo, jak żeście słyszeli, każdy z komitetów dbał bardzo o troskę o zdrowie mieszkańców Podkarpacia. Ja się zastanawiam, dlaczego dotychczasowa działalność Sejmiku Wojewódzkiego była taka, że nikt w zasadzie nie dbał o to, że znikali lekarze specjaliści, wyjeżdżali poza nasz region, a nie trafiali tutaj lekarze specjaliści do naszego regionu. Nieprawda jest to, że tylko państwo ma środki na zdrowie, bo między innymi jedno chyba z zadań Sejmiku Wojewódzkiego jest też również szkolenie lekarzy specjalistów. Jeżeli na przykład w województwie mazowieckim jest program dotacji na szkolenie nowych specjalistów, to zastanawiam się, dlaczego w Podkarpacie też takiego środka nie ma. Tym bardziej, że między innymi na debacie telewizyjnej pan wicemarszałek Pilch mówił, że tak strasznie się dba o to, że województwo, region podkarpacki jest jeden z najlepszych w kraju. Dlatego ja tego do końca nie mogę zrozumieć. Dlatego tutaj też musimy właśnie znaleźć środki na szkolenie lekarzy specjalistów, stwarzanie im warunków, oprócz tego dotacje, wiadomo, tych szpitali powiatowych, żeby były odpowiednio wyposażone, tylko żeby to nie polegało to na tym, że sprzęt tam stoi, że jest kupiony, ale się go nie wykorzystuje.
Maria Feiger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
W ostatnich latach, szanowni państwo, rzeczywiście sporo środków poszło w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie do szpitali wojewódzkich, ale nie tylko. Również wspieraliśmy inne placówki ochrony zdrowia. Przeprowadziliśmy również skutecznie restrukturyzację zadłużenia finansowego w szpitalach wojewódzkich. O tym nie należy zapominać, bo to rzeczywiście problem tam był duży. Inwestowaliśmy również w szkolnictwo wyższe w zakresie nauk lekarskich i dlatego mamy już w tej chwili w Kolegium Nauk Medycznych wydziały lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, ratownicze, dietetykę i bardzo wiele innych rzeczy. Ale nie zatrzymaliśmy się też na tym. W tej chwili będziemy budować Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej. Chociażby na ostatnim posiedzeniu Sejmiku ponad 200 milionów złotych zostało przekazanych właśnie po to, żeby już można było rozpoczynać przetarg, tak żeby w przyszłym roku ruszyła budowa wielkiego centrum medycyny dla naszych małych dzieci, pacjentów. Druga rzecz, którą będziemy w przyszłej kadencji budować, to jest Podkarpackie Centrum Chorób Serca. Bardzo się kardiologia rozwinęła w Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Chcemy stworzyć nowe, duże zaplecze, szczególnie do kardiochirurgii, rzeczywiście, żeby te warunki były stworzone. Ale nie zapominamy również o tym, że jeżeli tak duży wysiłek poszedł w kierunku budowania nauk medycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim, żeby też zadbać o lekarzy, ponieważ od ubiegłego roku jest z inicjatywy Sejmiku Województwa Podkarpackiego stypendium dla studentów Wydziału Lekarskiego po to, ażeby oni rzeczywiście mogli w kierunkach deficytowych kształcić się i pozostawać na Podkarpaciu.
Część dyskusyjna za nami. Czy ktoś z Państwa chce skorzystać z ad vocem, które przysługuje w tej części dyskusyjnej? Pan Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy, 30 sekund.
Skorzystam z ad vocem. Chciałem tutaj powiedzieć, odpowiadając pani radnej Marii Fajger, że w ostatniej, przedostatniej sesji sejmiku zlikwidowaliście państwo szkołę medyczną w Mielcu, więc trochę to nie jest tak, jak pani mówi, natomiast szpitale wojewódzkie nie zostały wyciągnięte z długów, ledwo się obronił szpital w Tarnobrzegu, natomiast szpital w Rzeszowie został przekazany, KSW nr 1, jak wiemy, został przekazany uniwersytetowi, więc nie są to rozwiązania, na które by ludzie oczekiwali.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chce wykorzystać ad vocem po tej części dyskusyjnej? Pan Paweł Pazdan, Komitet Koalicji Obywatelskiej.
Ja chciałbym podkreślić to, że kształcenie lekarzy oraz kadry pielęgniarskiej to absolutne priorytety, ale również powinien być położony nacisk na kształcenie innych zawodów medycznych czy okołomedycznych, takich, które wspierałyby pracę chociażby lekarzy. Mówimy tutaj na przykład o asystentach medycznych, o takich kierunkach, które i takich osobach, które pozwolą w tej części administracyjnej wspomóc lekarzy, a tak, żeby byli oni bliżej pacjenta i mieli więcej czasu do tego, żeby dobrze diagnozować i leczyć pacjentów. I to jest również niezwykle istotny element.
Ktoś jeszcze z Państwa, bo przechodzimy do rundy pytań. Więc jeżeli Państwo chcą, to pytanie.
Jeżeli nie ma więcej ad vocem, to ja bym się odniosła do ad vocem.
To może już w rundzie tej pytaniowej, dobrze? Bo tutaj,
żeby... Pani ma prawo do ad vocem.
Ja mam prawo oczywiście. Do jednego ad vocem.
Bardzo proszę.
Więc tak, zaczynając po kolei, do Pana z Konfederacji chciałam powiedzieć jedno. My oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej i natychmiast budować wszystkie drogi wojewódzkie. Ale jak tutaj jesteśmy i siedzimy w tych realiach rzeczywistych i gospodarczych i w oparciu o budżety, wiemy doskonale, że nie wszystko da się zrobić naraz. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby budować łączniki i one będą budowane. Natomiast nie jesteśmy w stanie po prostu wszystkiego zrobić naraz.
Rozumiem,
mamy świadomość tego, że koszty budowa chociażby jednego kilometra drogi to są ogromne koszty.
Nie trzeba było tego obiecywać.
Ale to było ad vocem dla pani, przepraszam. Tam bardzo będzie tak. Runda pytań. W takim razie nie, już się skończyło 30 sekund. Bardzo proszę przestrzegać czasu.
Poza drzwiami.
Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa chce, bo przejdziemy do części zadawania pytań, tam będzie większa swoboda, to jeżeli nie widzę zgłoszeń, teraz czas na pytanie kandydata do wybranego kandydata. Czas na pytanie 30 sekund, odpowiedź minuta. Pani Beata Zaręba zaczyna z Ruchu Obrony Polski.
Tak, dziękuję. Ja mam pytanie tutaj do mojej sąsiadki, pani, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Mianowicie pytanie brzmi, dlaczego państwo, którzy obecnie jesteście największą siłą prawicową w naszym kraju, dlaczego państwo zamykają się na rozmowy z mniejszymi takimi środowiskami prawicowymi? I jeszcze taka druga część pytania, dlaczego państwo też przekazują wyborcom, swoim wyborcom nieprawdę, mówiąc na przykład, że podczas wyborów jesiennych parlamentarnych mniejsze ugrupowania, takie chociażby jak Partia Polska jest jedna, zabierali państwo głosy. Także to jest nieprawda.
Proszę trzymać się czasu, bo nie będzie potem, dobrze, po prostu wszyscy nie będą mogli skorzystać. Pani Maria Fajger, tak? Komitet Prawa i Sprawiedliwości.
Po pierwsze, szanowna pani, już przy stoliku, przygotowując się do tej debaty, rozmawialiśmy jak ludzie. I nie ma mowy o tym, żebyśmy się zamykali na ten dialog. Naprawdę nie ma o tym mowy. I nie słyszałam w gronie żadnego radnego sejmiku województwo-podkarpackiego, który by mówił, że państwo ugrupowanie zabrało głosy komukolwiek innemu. Naprawdę, każdy z nas ma swoją wiedzę, doświadczenie, dorobek i pracuje w najlepiej pojętym interesie województwa podkarpackiego i jego mieszkańców. Dlatego zapraszam do rozmowy. Nawet po tym spotkaniu, zaczęłyśmy przed spotkaniem, możemy ją kontynuować później.
Chętnie skorzystamy, dziękuję.
Dzięki.
Panie już skończyły, więc skoro ten czas chcą panie przekazać kolejnym uczestnikom, to pan Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy, zadaje pytanie do wybranego kandydata.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do obecnej pani radnej Marii Fajger, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, większość sejmikową tej kadencji mijającej. Szanowna Pani, w tej kadencji, w 21 roku we wrześniu, przyjęli Państwo uchwałę pod tytułem Podkarpacie regionem utrwalonej tolerancji, która likwidowała poprzednią uchwałę przyjętą zakazującą afirmacji ideologii LGBT w przestrzeni publicznej. I Pani też głosowała za uchyleniem tej uchwały i za przyjęciem tej uchwały PRUD. Proszę mi powiedzieć, było tłumaczenie, że to środki unijne będą zablokowane, to proszę mi powiedzieć, ile tych środków w takim razie za tamtym głosowaniem trafiło na Podkarpacie?
Przedstawicielowi Pani odpowiadam.
Szanowni Państwo, zarówno przy pierwszej inicjatywie, jak i przy drugiej inicjatywie nic w Klubie Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego się nie zmieniło. Jesteśmy za rodziną, jesteśmy za utrwalaniem wartości takich, w których wyrasta kultura i tradycja Podkarpacia. I to, że Państwo chętnie wykorzystujecie, szczególnie medialnie, tę zmianę dotyczącą tej uchwały, proszę się wczytać w tę uchwałę, ona naprawdę nie jest restrykcyjna w żaden sposób.
Ale nie odpowiedziała Pani na pytanie, ile środków trafiło dzięki temu.
Ale proszę Pana, ile środków też nie zostało zablokowanych, też mogę powiedzieć, żadne.
Tutaj czas również został, to przekazujemy go dalej. Tomasz Buczek, Komitet Konfederacji Bezpartyjni Samorządowcy. Czas na zadanie pytania 30 sekund i proszę go nie przekraczać.
Tak, miało być pytanie do członka PSL-u, ale niestety nie ma tutaj żadnego reprezentanta. Pewnie bronią dzisiaj biur poselskich, bo rolnicy się tam do partii rządzącej, koalicji rządzącej wybierali, dzisiaj wybierają. Więc może ja dopytam w tej kwestii tutaj panią z Prawa i Sprawiedliwości, bo ten temat jest naprawdę istotny dla naszych mieszkańców województwa podkarpackiego. Często nas o to pytają w kontekście tej właśnie uchwały. Wycofaliście się z uchwały anty-LGBT, uchwały, która miała chronić życie. Przyjęliście ją naprawdę w całym kraju z wielką pompą w sprzeciwie do tego, co zrobił Rafał Trzaskowski w Warszawie, czyli wprowadzaniu czarnych piątków. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego po raz kolejny okłamujecie swoich wyborców?
Proszę kończyć.
Proszę pana, nie okłamujemy swoich wyborców. Naprawdę zrobiliśmy to po to, ażeby zejść z linii pewnego konfliktu.
Przestańcie udawać katolików.
Ale proszę nie przeszkadzać. Przepraszam, ja pana nie pytam o pana wyznanie.
Ale
proszę,
w mediach cały czas się na tym odnosicie, a jednak robicie później coś innego.
Przepraszam, czy ja już mogę powiedzieć dalej?
Nie zabiera pan czas.
Nie będzie mi pan
też
przeszkadzał. Dziękuję. Niczego, co było w podstawach i zasadach naszego działania, co widać w szeregu wielu uchwał i inicjatywach, które podjął Sejmik Województwa Podkarpackiego. Jesteśmy za rozwojem rodziny, chronimy życie, jesteśmy za rozwojem tej ziemi w oparciu o wartości katolickie, takie, jakie stoją u podstaw tego regionu. I to, że Państwo wykorzystujecie medialnie jedną uchwałę, nie zmienia dziesiątek inicjatyw, które samorząd województwa podkarpackiego przeprowadził. I nic tego nie zmieni. Nic tego nie zmieni.
10 milionów to zmieniło. Miliardy.
Zostały nam 3 minuty do godziny 12. Przez to, że Państwo zabierali czas, no to teraz naprawdę będzie bardzo kiepsko z tymi odpowiedziami dla pozostałych. Pan Wiesław Busz, Komitet Lewicy. Bardzo proszę o szybkie zadanie pytania.
Panie Tomaszu Buczek.
Tak. Cieszę się.
Powiedział Pan na wstępie, tutaj dzisiaj przedstawiając się, że idziecie do samorządu podkarpackiego po to, sejmiku województwa podkarpackiego po to, żeby wypędzić z niego partyjność, a przepraszam, jako jaki komitet zgłosiliście swój akces pracy, ubiegają się o mandaty, komitet? Jest tam wyraźnie Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy.
Już Pan tłumaczy.
Że się tak ich przykleili do siebie.
Ale proszę o szybkie, bo jeszcze są panowie i nie zdążą.
Komitet Wyborczy Wyborców jest to niepartyjny twór, tak? Więc jeżeli byśmy byli komitetem wyborczym, to bylibyśmy partią. Formalnie nie jesteśmy partią, tak? I na naszych listach jest masa osób niezrzeszonych w żadnych strukturach partyjnych. Są osoby, które faktycznie są członkami poszczególnych partii politycznych, tak jak na przykład ja, ale tworzymy przestrzeń do tego, żeby wprowadzić osoby, które nie zasiadały. Przyzna pan, że w naszym ugrupowaniu nie ma ani jednego radnego sejmiku województwa podkarpackiego, więc niesiemy nową jakość, nową świeżość, w to wierzę, temu ufam i będziemy to realizować, tak jak tutaj już zapowiedzieliśmy. Oddaję 28 sekund.
Dobrze, to dla pana Pawła Pazdana, Komitet Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę się zmieścić w 30, a nawet mniej sekundach zadawania pytań, bo po prostu czasu już nie mamy.
Pytanie będzie krótkie i konkretne do pani radnej Sejmiku obecnej. Szpitale niektóre wojewódzkie, w tym na przykład w Tarnobrzegu czy w Krośnie, mają bardzo trudną sytuację finansową i organizacyjną. Jakie błędy zostały popełnione w ich nadzorze? Jaką widzi pani rozwiązanie na szybkie rozwiązanie tego problemu?
Tutaj 30 sekund proszę odpowiedzieć i przepraszam, ale już nie, państwo...
To ja w takim razie też muszę, bo za chwilę skończy się czas wszystkim.
Już się wszystkim czas
kończy. Szanowny panie, rzeczywiście szpitale są w bardzo trudnej sytuacji, ale wszystkie szpitale są w bardzo trudnej sytuacji.
I chcę tu nasz szpital osiągnął zysk.
Czas nas już dobiega końca.
Chcę też powiedzieć o tym, chociażby o tym, że podkarpacka onkologia w szpitalu uniwersyteckim, która w wyniku konkursu wygrała ten konkurs i miała przyobiecane 300 milionów złotych, i onkologia w Brzozowie, która miała przyobiecane 150 milionów złotych, nadal czeka na podpisanie umowy.
Przepraszam, to też muszę państwu pani przerwać.
Bardzo pana proszę o to, żebyście państwo interweniowali w tej sprawie.
Ze względu na to, że niestety państwo nie pilnowali swojego czasu, dwoje kandydatów nie będzie miało możliwości zadania pytania.
Mam krótkie pytanie.
Ale tylko. To już jesteśmy po czasie. Ja dziękuję za państwa udział w debacie sejmikowej na antenie Polskiego Radia Rzeszów, a wzięli w niej udział przedstawiciele komitetów, które ubiegają się o reprezentację w podkarpackim sejmiku. Beata Zaręba, Komitet Ruch Obrony Polski. Jacek Ćwienka, Komitet Stowarzyszenie Bezpartyjni
Lista
Samorządowy.
Numer 6.
Tomasz Buczek, Komitet Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy, Wiesław Busz, Komitet Lewicy, Paweł Pazdan, Komitet Koalicji Obywatelskiej, Stanisław Marek, Komitet Polska Liberalna i Strajk Przedsiębiorców, Maria Fajger, reprezentująca Komitet Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Monika Domino.